Między niebem a ziemią.
Dzień dobry Państwu. Do świąt Bożego Narodzenia zostały już 2 tygodnie. Dziś w programie powiemy o tym, jaki prezent można zrobić bezdomnym i potrzebującym, o kandydatach na ołtarze, a także o nowym metropolicie krakowskim. W czwartek, 8 grudnia, została ogłoszona decyzja papieża Franciszka. Nowym biskupem krakowskim został arcybiskup Marek Jędrzejewski, były metropolita łódzki, a wcześniej także biskup pomocniczy poznański. Arcybiskup Jędraszewski urodził się w Poznaniu, ale sporą część życia spędził na studiach w Rzymie. Jeszcze w latach 70. studiował na papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, gdzie osobiście poznał Karola Wojtyłę. W 97 roku został biskupem pomocniczym poznańskim. W trakcie jednej z konferencji o dokumentach, które znajdują się w Instytucie Pamięci Narodowej, tak mówił o nominacji Karola Wojtyły na biskupa krakowskiego w 1964 roku.
Kardynałem został Wojtyła, ale potem bardzo szybko okazało się, że próby skłócenia tych dwóch wielkich postaci, myślę o kardynale Wyszyńskim i kardynale Wojtyle, spełzły na niczym.
Po śmierci Jana Pawła II łączyliśmy się z nim telefonicznie tuż po uroczystościach pogrzebowych papieża.
Ludzie domagają się tego. Santo Subito, te liczne napisy dające wyraz przekonaniu ludzi, że mamy do czynienia z człowiekiem, który przeszedł na drugą stronę życia po opinii świętości.
Archidiecezja krakowska jest jedną z najbardziej prestiżowych diecezji na świecie. Tradycyjnie każdy metropolita krakowski otrzymuje kapelusz kardynalski. Arcybiskup Stanisław Gądecki uczestniczył w uroczystościach z okazji 25-lecia ośrodka dla bezdomnych w Szczepankowie. Odbyło się to w ostatnią środę, mówi rzecznik kurii ksiądz Maciej Szczepaniak.
W czasie zimowym myślimy o ludziach, którzy nie mają dachu nad głową, o bezdomnych. Niedawno odbyła się szczególna uroczystość po 25-lecie ośrodka, który działa w Szczepankowie właśnie dla bezdomnych. Jest to ośrodek, w którym dostępnych jest 95 miejsc dla bezdomnych mężczyzn, a celem jego działania jest zapewnienie im pomocy w przezwyciężaniu tej trudnej życiowej sytuacji. Placówka, która oferuje miejsca noclegowe, która przygotowuje gorący posiłek, która realizuje też różne programy o charakterze terapeutycznym. Kościół otacza też takie ośrodki. Akurat ten jest jednostką budżetową miasta. Otacza też swoją opieką duszpasterską i stąd wizyta metropolity poznańskiego.
Niedawno minęła 2. rocznica śmierci dr Wandy Błeńskiej. Poznańska kuria prosi o przesyłanie dokumentów związanych z jej osobą. Wszystko to zmierza do ewentualnego procesu beatyfikacyjnego znanej lekarki i misjonarki.
Trudno powiedzieć, czy proces beatyfikacyjny się rozpocznie. Na pewno wiemy, że już w momencie odchodzenia z tego świata dr Błeńskiej bardzo myśleliśmy w archidiecezji poznańskiej o tej osobie jako osobie błogosławionej, świętej. Wielu ludzi miało takie wrażenie i można powiedzieć, że te spotkania przy jej grobie, które się bardzo często odbywają, są wyrazem takiego prywatnego kultu, który jest pierwszym krokiem do podjęcia decyzji o procesie beatyfikacyjnym. Na niego z pewnością przyjdzie poczekać jeszcze wiele lat, jeśli ta pamięć o tej niezwykłej kobiecie będzie nadal trwała, to z pewnością taki proces zostanie zrealizowany. Teraz wielu z nas ma jakieś pamiątki po niej, wielu z nas pamięta ją ze spotkań, wielu z nas ma jeszcze w pamięci jej słowa, jej świadectwa, dlatego podjęto decyzję, żeby zachować je jakby od zapomnienia, żeby to wszystko, co po dr Błeńskiej zostało, żeby to zostało zgromadzone i żeby potem ewentualnie mogło przyczynić się do przeprowadzenia procesu wynoszącego ją do chwały ołtarza.
W przypadku księdza Aleksandra Woźnego ten proces jest już zaawansowany, rozpoczął się. Jeden z warunków, czyli ekshumacja, już właśnie miała miejsce.
Proces diecezjalny sługi Bożego księdza Aleksandra Woźnego już trwa i na tym etapie diecezjalnym. To, co jest możliwe, to jest przede wszystkim właśnie też gromadzenie różnego rodzaju świadectw o nim, wypowiedzi, przesłuchiwanie świadków. Mieliśmy ostatnio do czynienia z wyjątkowym momentem, można powiedzieć, w każdym procesie beatyfikacyjnym, jakim jest ekshumacja szczątków. Wyjątkowy dlatego, że on w jakimś sensie przyczynia się też do tego, że tą osobę otaczamy właśnie jakąś czcią, można mówić o jakimś kulcie sługi Bożego. W momencie, kiedy z cmentarza, w tym przypadku z cmentarza na Górczynie, wydobywa się trumnę z jego prochami i przenosi się ją do kościoła, no to jest to taki moment wyjątkowy, przeniesienie ciała zmarłego sługi Bożego do świątyni i umieszczenie jej w miejscu sakralnym. Wiemy, że ten grób na Górczynie otaczany był ogromnym szacunkiem, ogromną czcią, ilekroć tam ludzie przechodzili koło tej kwatery, na której spoczywają prochy kapłanów, to grób księdza Aleksandra Woźnego otoczony był zawsze kwiatami, zniczami, pamięcią. Tam bardzo wielu ludzi się modliło, więc wiemy, że jest spora grupa parafian, parafii świętego Jana Kantego, która otacza go niezwykłym szacunkiem. Teraz, kiedy te szczątki zostały przeniesione do kościoła, a zostaną uroczyście wprowadzone przez arcybiskupa Stanisława Kondeckiego, ten kult, ta cześć będzie nadal postępować. Jest wykonany specjalne miejsce, trudno je nazwać ołtarzem, bo nie mamy do czynienia ze świętym, natomiast jest to miejsce w kościele, tam gdzie ksiądz Aleksander spędzał najwięcej czasu, gdzie znajdował się jego konfesjonał, gdzie ludzie się z nim spotykali, przychodzili, rozmawiali. Wiemy, że był kierownikiem duchowym bardzo wielu ludzi, że przyjeżdżali do niego ludzie nie tylko z Poznania, ale z całego kraju. W tym miejscu zostaną złożone szczątki w specjalnej trumnie.
A teraz przeniesiemy się do kościoła ojców Franciszkanów w Poznaniu, gdzie od ponad 2 tygodni budowany jest żłóbek, prawdopodobnie największy w Polsce, a może i w Europie. Gości nas ojciec Leonard Bielecki. Czy my wiemy, od ilu lat w ogóle poznański żłóbek u Franciszkanów jest budowany?
No śmiem przypuszczać, że Franciszkanie tutaj od samego momentu przybycia, czyli od 560 lat, budują żłóbki. Natomiast no, pytanie jest, od kiedy budują takich rozmiarów te żłóbki. To jest w latach 50. na pewno budowali duże, zachowały się zdjęcia archiwalne. On nie był takich monumentalnych rozmiarów jak teraz, natomiast od lat 50. na pewno były duże. No i tu mamy w kronikach no, fotografię. Natomiast myślę, że Franciszkanie budują ten żłóbek od całego momentu przybycia, także to jest już tak jakby wpojone tutaj w naszą duchowość franciszkańską, dwa elementy związane z uniżeniem Chrystusa, czyli przyjście na świat po ludzką postacią i śmierć, czyli Boże Narodzenie i Pasja. I to z tego się składa nasza duchowość, także pewnie budują od samego początku.
Czy to jest tak jak z zapalaniem kolejnych świec adwentowych, że odprawiacie w kolejne niedzielę tę mszę i widać coraz bardziej ten moment żłóbka cały czas. Oczywiście nie ma już w tej chwili, te boki są zrobione, gdzie są jakieś tam owce, drzewa, ale tego centrum ciągle nie ma. I to też taka trochę fajna filozofia tutaj może być, że my przygotowujemy jednak się tak stopniowo do tego Betlejem.
Tak, to ja bym powiedział więcej. To my nawet nie odkrywamy co niedzielę, tylko codziennie, bo to zależy, ile osób przyjdzie. To czasami ten skok nawet tutaj dla nas, dla braci franciszkanów jest duży, że jednego wieczoru widzimy, że stoi rusztowanie, a drugiego już nagle pojawiają się pasterze i wydaje się, że jakiś element żłóbka jest zupełnie gotowy. Że ten progres jest chyba nawet nie do końca przewidywalny. Nie? Ale to jest ładne. A faktycznie żłóbka, w tym roku w ogóle zupełnie inna koncepcja żłóbka, w sensie jeżeli chodzi o sposób budowania. I tak jak zazwyczaj tak odchodziliśmy od tych najwyższych kondygnacji przez żłóbek i na boki, tak teraz są boki gotowe, a tam, gdzie powinien być żłóbek, jest pusto. No i w sumie dobrze.
Nie korci czasami was, żeby może zrobić jakiś taki żłóbek zaskakujący totalnie, to znaczy zupełnie coś innego, może taki żłóbek bardzo skromny zupełnie.
Ja myślę, że to jest to chyba bardziej skomplikowane, to znaczy to tak, budowa żłóbka tutaj weszła w tradycję tego miejsca i tego klasztoru, że trudno mi powiedzieć, co by się musiało wydarzyć,
Potop,
pożar, jakiś kataklizm. Nie, raczej nie, natomiast to, co chcemy, żeby było jakoś zaskakujące, to zawsze jakiś nowy element, czy nowe figury, które się pojawiają, jakieś nowe ustawienie, wiadomo. Natomiast no, w centrum jest niezmiennie Pan Jezus, Święta Rodzina i właściwie no, musimy tu przyjąć to, że jakby nie o ten żłóbek tu chodzi. ten żłóbek u nas w kościele aż krzyczy, bym powiedział nawet aż ryczy tymi rozmiarami, aby zastanowić się, po co my w ogóle robimy. Czasami były takie pytania, czy to jest jakaś megalomania, po co wy to budujecie takie duże? No właśnie zastanówmy się, po co my to w ogóle robimy. Nie? Że jak są duże wydarzenia, proszę zobaczyć, w kraju, na świecie ludzie kupują koszulki, wszystko jest dedykowane, prawda, napoje jakieś gazowane, czapki, nie wiem, flagi i tak dalej, bo coś się wielkiego dzieje na świecie, a my tutaj dedykujemy cały kościół w związku z tym jednym wydarzeniem.
A to trochę nie jest takie coś, co się dzieje w tej chwili w takim komercyjnym świecie, że te święta Bożego Narodzenia tak naprawdę rozpoczynają się już po, można powiedzieć, po wszystkich świętych, czasami już nawet w sklepach to wszystko jest. No i też to jest może i miło, że gdzieś tam ta atmosfera powoli tak wkracza stopniowo, a z drugiej strony potem, kiedy przychodzą te święta, to już tych kolęd nam nie chce się słuchać, bo już one są tak ograne i te pastorałki, że już za dużo.
Tak, no ma pan rację, to znaczy dlatego też jednego roku pamiętam wielkie zdziwienie niektórych dziennikarzy, jak pytali się, kiedy możemy żłóbek zobaczyć. Ja mówię, no od pasterki, no ale my byśmy chcieli go wcześniej tam już mieć, widzieć, nie, przygotowane. Ja mówię, no od pasterki zaczyna się Boże Narodzenie, żłóbek będzie czynny, natomiast cała reszta to chyba jest kwestia naszego przygotowania, że my się musimy izolować autentycznie. Od tego jest adwent, nie? Żeby się troszeczkę odizolować i skupić na tym, co jest ważne, bo to podobnie jak jest ślub. No, można się skupić na sukienkach, wszystkim innym, a ten sam moment zaślubin, dobra, tam w kościele coś będzie i tyle. No gdyby nie było tego wydarzenia w kościele, nie byłoby całej reszty. I to jest podobnie, gdyby nie było Bożego Narodzenia, nie byłoby kolęd, nie byłoby choinek.
Ciekawe, czy ojciec ma w głowie dane takie liczbowe, ile tu jest figurek, ile tu jest kilometrów rusztowania. Jaka jest skala tego żłóbka? Czy to możemy jakoś oddać?
To znaczy ja tutaj w tych liczbach zupełnie się nie ogarniam i to ojciec Dobiesław, który buduje, myślę, że on też do końca nie ogarnia, ile tych figur jest. I
no to na dole stoi chyba z 20, ale to jest tak, tylko nie, mały fragmencik.
Ich tu jest kilkaset, ja spokojnie mogę powiedzieć, że to jest kilkaset figur, natomiast gdybym miał jakoś gabarytami to państwu przedstawić, to powiedziałbym, że to jest mniej więcej jak taki wielkość tego żłóbka, to gdyby popatrzeć na blok mieszkalny z boku, tak gdzieś na trzypiętrowy, z trzema klatkami spokojnie. To jest, bo dlatego, że on nam tutaj zajmuje pół kościoła, mamy bardzo duży kościół, dlatego taki gdzieś trzypiętrowy blok z trzema klatkami, tam wsunęlibyśmy to w prezbiterium, no i mniej więcej tyle zajmie nam ten żłóbek, no duża rzecz, proszę pomyśleć, tam jest mieszkań normalnie, no i a my tutaj, no figur jest mnóstwo papieru, kilka ton żelastwa, no te rozmiary tutaj są, ja naprawdę na ten moment nie pamiętam.
No dobrze, to już nie będę tutaj zamęczył. No tylko powiedzmy, że oczywiście premiera żłóbka jak zwykle 24 grudnia, natomiast potem przez półtora miesiąca to się kręci, jeździ, tutaj woda leje się i tak dalej.
Dokładnie tak. W pasterkę z 24 na 25 grudnia o 12, no nazwijmy to inauguracja żłóbka, ale to tak brzmi, jakby żłóbek był w centrum, no ale niech będzie inauguracja żłóbka i potem do 2 lutego włącznie u nas żłóbek stoi. Można go tutaj przychodzić w każdym momencie oglądać. Kościół jest otwarty. Jedyne, no, na co bym prosił uwagę zwrócić, to, że jak są nabożeństwa czy msze święte, to mimo tłumu, to jednak staram się zachować powagę miejsca, bo co by nie powiedzieć, tak monumentalny żłóbek przyciąga różnych ludzi do kościoła, no i taką turystykę sakralną tutaj niestety też odprawiają niektórzy.
No ale dodajmy, że w czasie mszy ten żłóbek się nie kręci, nie jeździ.
A to prawda, tak, jest zatrzymane, to wszystko, co tu się rusza, musi ustąpić miejsca Eucharystii.
No i teraz powiemy o takim symbolicznym drugim żłóbku, który towarzyszy zawsze tym przygotowaniom do świąt, czyli takie dzieła charytatywne, dzieła, które robimy, by pomóc najczęściej tym, którzy nie mają, których nie stać na to. Caritas organizuje wigilię na przykład na targach, a wy zrobiliście taką akcję, która ma bardzo konkretny sposób pomóc ludziom, których nie stać na zakup po prostu ubrania, czapki.
Tak, no to studenci ode mnie z duszpasterstwa, tutaj Akademickiego Plus, pomyśleli, że nie będziemy się obdarowywali nawzajem jakimiś drobiazgami tak z okazji Bożego Narodzenia, ale chcemy obdarować tych, którzy nie mogą i zbieramy dla bezdomnych czapki, szaliki, rękawiczki i bieliznę, skarpety. Takie rzeczy, które są potrzebne na zimę. Ja tak sobie myślę, że hasło tej akcji całej jest, ta wziąłeś czapkę z domu, tak jak to mama mówiła, nie, żeby głowa nie zmarzła. Chociaż zastanawiam się, czy ta bielizna nie byłaby bardziej potrzebna niż ta czapka, nie? Bo czapka kilka lat posłuży czasami, a tam jak ludzie się różnie myją, to różnie potem wygląda. Niemniej jednak to chcemy zwrócić uwagę na to, że wśród tej całej gonitwy, wśród przygotowań do świąt, są ludzie bezdomni z różnych powodów, nie wnikamy w to, ale ludzie potrzebujący, nie mają czapek, rękawiczek, idzie zima, nie?
i w jaki sposób można im pomóc, to znaczy gdzie można to przynieść i co to mogą być za produkty, tylko nowe?
Tak, to znaczy korzystamy tutaj z doświadczenia sióstr Elżbietanek, które prowadzą jadłodajnie dla bezdomnych, także one tam mają doskonałe rozeznanie komu i jak i one będą tym potem dysponowały. Zbieramy do czwartej niedzieli Adwentu, można to przynosić albo po mszy świętej akademickiej w niedzielę, czyli tam około 21:30 czy przed mszą świętą na 20, albo codziennie na furtę tutaj do Franciszkanów, na garbary, tam już bracia, co na furcie siedzą, wiedzą. Przypomnę, czapki, szaliki, rękawiczki, bielizna i skarpety. Z założenia przyjęliśmy, żeby to były rzeczy nowe. Chcielibyśmy, aby te osoby, które być może latami noszą jakieś używane rzeczy po kimś, no chociaż raz miały, nie wiem, swoją czapkę, ktoś im kupił tę czapkę, nie gdzieś znaleziona i wyprana czy wypłukana. Na tym by nam zależało. Natomiast, bo chcemy też uszanować człowieka i tak jak my prezenty dostajemy też zazwyczaj nowe, to niech to będzie taki prezent pod choinkę.
Jaka jest skala, to znaczy ile osób na przykład korzysta tutaj z takiej codziennej pomocy?
Znaczy siostry Elżbietanki pracują na Łąkowej, tu nieopodal. Trudno mi jest powiedzieć, ile one tam wydają posiłków dziennie. Orientacyjna liczba to jest około 70 do 100 posiłków dziennie. Także zakładam, że tych osób przychodzi miesięcznie więcej, nie każdy przychodzi codziennie, prawda, i być może nie każdy się pojawia, także przyjmijmy, że takie założenie, że to jest 100 tych pakietów takich, czyli czapka, rękawiczki, szalik, nie wiem, tam majtki, podkoszulkę i skarpety chcielibyśmy przygotować, natomiast gdyby się okazało, że wrażliwość będzie większa, to są jeszcze drugie siostry Albertyngi, które podobnie pracują.
No ten pomysł pojawił się w duszpasterstwie, które działa tutaj u franciszkanów. Ja pamiętam takie czasy na początku, głównie przychodzili starsi ludzie do kościoła franciszkanów, bo głównie mieszkają starsi ludzie. Jak to się udało ożywić tą niedzielną wieczorną mszę świętą? Ile w tej chwili przychodzi młodych na tą Eucharystię wieczorną?
To przychodzą studenci, więc to jest wiele czynników, to wpływa. Czy jadą do domu, czy są blisko święta, czy jest sesja, to naprawdę tych czynników jest dużo, to widać. Natomiast jest w kościele tak około 300 osób, nie? I to jest niesamowite, bo to jest późna msza święta, 20:30 i tak powiem, że tam nie zależy nam, żeby ona była szybko, tylko żeby była dobrze, także ona tak się trwa 60 minut, czasami 70 nawet naprawdę i to są młodzi, którzy chcą coś więcej. Jak to się udało, to chyba tylko jedyny Pan Bóg wie. Po prostu 6 lat temu te przełożeni się zgodzili, udało mi się kilku osób na początek zebrać, żeby wprowadzić tę mszę świętą i potem była potrzeba duszpasterska. Jesteśmy teraz duszpasterstwem, które gromadzi na spotkaniach 80 osób mniej więcej. Tak myślę, że miesięcznie przewija się ponad 100, także tak sobie fajnie to działa. I właśnie studenci mieli taki pomysł, zrobić coś więcej.
A czym się różnicie na przykład od dominikanów? Czym się ta duchowość franciszkańska różni? Bo wiadomo, że dominikanie też bardzo przyciągają młodych ludzi.
Tam propozycja dominikanów czy nasza jest duża, bo te zakony mają po 800 lat, także ten dorobek takiej duchowości jest ogromny. Natomiast to, co nas przede wszystkim odróżnia od wszystkich duszpasterstw praktycznie w Poznaniu, znaczy wszystkich tych dużych duszpasterstw, to jest to, że my robimy wszystko w ramach jednej grupy. To nie jest tak, że każdego dnia mamy zaoferowane coś dla studentów i można przychodzić, ludzie się mogą nie znać, bo ktoś przychodzi tylko we wtorki, a nie ma go na przykład w piątki. U nas, jeżeli powiedzmy mamy, nie wiem, siatkówkę, grupę teatralną, spotkanie mężczyzn, spotkanie kobiet, powiedzmy schole i tak dalej, i te spotkania formacyjne, one są wszystko w ramach jednej grupy. I chyba to, co jest najbardziej dla nas charakterystyczne, że ten taki aspekt wspólnotowy, że kładziemy nacisk na to, by być razem. Jest to po prostu wymiar międzyludzki, który my tutaj wiadomo, że może to, nie wiem, jak ktoś ma obraz duszpasterstwa, to przychodzą normalni studenci, co piją piwo, zarywają nocki, szukają swoich miłości w życiu, normalni ludzie, którzy mają po prostu pewne wspólne wartości i chcą je rozwijać. Dlatego duszpasterstwo daje takie ogromne spektrum realizacji osoby. Nie tylko w tym wymiarze religijnym, chociaż o to nam bardzo chodzi, ale mamy normalne imprezy, potańcówki, sylwester, siatkówkę, chodzimy w nogę grać, chłopacy wychodzą gdzieś tam jakiś mecz obejrzeć, dziewczyny się spotykają, przypuszczam na jakieś kawie, może, nie wiem, jakieś lampce. To są zupełnie normalni ludzie, natomiast tutaj jak mówię, mamy jakiś określony cel, dla nas to jest świętość.
Przed mikrofonem ksiądz Maciej Sarbinowski.
Już trzecia niedziela Adwentu. Bardzo serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy Radia Merkury. No właśnie, trzecia niedziela Adwentu, zwana również Niedzielą Radości. I może przy tej okazji warto zadać sobie pytanie, co jest moją radością? Albo jeszcze inaczej, co jest źródłem mojej radości? I prawdopodobnie, jako chrześcijanie znamy na przykład przepis na naleśniki albo na prostą zupę mleczną, aby nie zginąć z głodu. Takie proste przepisy, które być może również pomagają nam w szukaniu radości, albo być może znamy również jakiś przepis na wyszukaną potrawę, by sprawić sobie radość kulinarną i bardzo dobrze. Ale właśnie przy tej niedzieli, przy okazji tej trzeciej niedzieli Adwentu, postawmy sobie jeszcze raz pytanie o źródło naszej radości. O przepis na radość i to jeszcze pełną. Dlaczego takie pytanie, być może dziwne, sam Jezus o tym wspomina, w Ewangelii według świętego Jana w 15 rozdziale Jezus mówi do słuchających go apostołów: to wam powiedziałem, aby wypełniła was moja radość i aby ta radość była doskonała albo też pełna. I zacznijmy, zaznaczmy od razu, że ten przepis na ową radość nie jest łatwy. Szczególnie dla pewnej kategorii ludzi, ale nie będę zdradzał tutaj szczegółów. Drodzy radiosłuchacze, zachęcam wraz was w ramach pracy domowej, takiej duchowego rozwoju, abyście spojrzeli właśnie do 15 rozdziału Ewangelii według świętego Jana. Jakkolwiek, łatwe czy trudne, sami ocenicie. Ten przepis na radość podany przez Jezusa nie jest również żadnym plagiatem. Jezus nie skradł tego przepisu nikomu na pełnię radości. Nikt wcześniej go nie podawał. Niestety my żyjemy również w tych czasach, dobrze o tym też wiemy, podrabiania wszystkiego i wszystkich. Zatem i w obiegu są podrobione przepisy na ten drogocenny stan, być prawdziwie i w pełni szczęśliwym, radosnym. Produkty, składniki dające nam szczęście, tak jak już wcześniej powiedziałem, znajdziemy w 15 rozdziale Ewangelii według świętego Jana. Zapraszam was do uważnej lektury, być może nawet z długopisem w ręku, aby sobie wynotować te ważne wskazówki, co i jak robić, aby radość była pełna, moja radość, aby była pełna. I co ważne jeszcze, spróbujcie się dzielić tym przepisem na radość z innymi ludźmi, albo zaskoczcie innych właśnie stawiając to samo pytanie. Znasz przepis na radość? Jako człowiek wierzący, znasz, co masz i jak robić, aby być w pełni człowiekiem szczęścia i radości. A tymczasem właśnie posłuchajmy jednego z utworów Piotra Rubika z oratorium Tu es Petrus, który mówi o jednym ze składników pełnej radości.
Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Pierwszy list do Koryntian.
Kochaj wracają ptaki. Kochaj ślady po martach na śniegu i bliźniego jak siebie samego.
Po tym pięknym utworze mówiącym o jednym ze składników dających nam pełną radość, zatrzymajmy się teraz na chwilę właśnie nad dzisiejszą Ewangelią. Ewangelią, która ukazuje, która daje nam Boże światło dla nas, którzy wkraczamy w tę drugą połowę Adwentu. Adwentu, czyli tego radosnego i aktywnego przygotowywania się na uroczystość Bożego Narodzenia, która jest przede wszystkim tą ucztą, uroczystością duchową, religijną, która przypomina nam przecież wielkie dzieła Boga, które On, Bóg Wszechświata, czyni z miłości do każdego z nas. I jednym z tych niesamowitych dzieł właśnie jest Boże Narodzenie. Narodzenie Jezusa Chrystusa, czyli naszego Boga, który wkracza w naszą historię, by ją przemieniać, tak ważne, przemieniać, nie niszczyć. Wiemy doskonale, że na Mesjasza oczekiwano już od bardzo długiego też czasu. W Starym Testamencie widzimy proroków, którzy zapowiadają jego przyjście. Miał przyjść Mesjasz, Wybawca. Ludzie mieli wobec niego bardzo konkretne oczekiwania, mieli swoje również wyobrażenia na temat Mesjasza, który ma się pojawić i zmienić ich codzienne życie. Uwolnić od ciemiężcy, od okupanta, wyzwolić z bólu i cierpienia. I pojawia się Jezus. I co się dzieje? Nawet jego krewny, o którym dzisiaj mówi Ewangelia, Jan Chrzciciel, ma problem z identyfikacją, z odkryciem, czy Jezus jest naprawdę tym oczekiwanym od wieków Mesjaszem. Stąd właśnie słyszymy w dzisiejszej Ewangelii to zadziwiające pytanie, które stawia Jan Chrzciciel. Nie mógł zadać go osobiście, bo jest w więzieniu, dlatego posyła do Jezusa swoich uczniów. Idźcie do Jezusa i zapytajcie go, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać. Skąd to zadziwiające pytanie? Skąd te wątpliwości u tak bliskiej osoby, która przecież jako jedna z pierwszych odczuła namacalnie radość płynącą z bliskości Jezusa? Myślę, że dobrze pamiętamy tę scenę, kiedy Maryja idzie z pośpiechem do krewnej Elżbiety i radość dzieciątka w łonie Elżbiety. A dziś taka wątpliwość. Drodzy radiosłuchacze, a wy na jakiego Jezusa oczekujecie? Jakie macie wyobrażenia o Jezusie, który wkracza w ludzką historię, w twoją też historię, waszą historię? Gdybym teraz stanął przed wami na przykład z mikrofonem w ręku i zadałbym wam to pytanie, na jakiego Jezusa oczekujesz? Jaki jest twój Jezus? Któremu służysz, do którego się modlisz, któremu się kłaniasz? Jaki on jest? Czym się charakteryzuje? Czym się wyróżnia? I to nie są abstrakcyjne pytania. Dlaczego? Ponieważ wiara chrześcijańska, ostatnio przypomniał nam to papież Franciszek, to nie spotkanie się z jakąś ideą czy też filozofią, ale z żywym Panem, z osobą Jezusa Chrystusa. Jakże to ważne, aby o tym pamiętać. Kiedy idę na Eucharystię, kiedy się modlę, to spotykam się albo mam się spotkać z żywą osobą. Mój Bóg żyje i jest to osoba, a nie jakaś energia. Ja z Nim rozmawiam, wołam do Niego, a On naprawdę mi też odpowiada. Zobaczcie, jeśli ktoś na zewnątrz mówiłby, że codziennie rozmawia na przykład z Napoleonem Bonaparte lub też z jakąś inną postacią historyczną, to prawdopodobnie szukalibyśmy dla takiej osoby pomocy u specjalisty, psychiatry. Ale jeśli ja mówię jako człowiek wierzący, że każdego dnia rozmawiam z moim Panem i też pozwalam mu, może to nie jest odpowiednie do końca słowo, mówić mu do mnie, to też może ktoś powiedzieć, że to jest nienormalne. Powiem wręcz przeciwnie. Nie tyle nienormalne, ile konieczne, żeby właśnie nawiązać osobistą relację z Bogiem, mieć osobistą relację. Chrześcijaństwo to nie rytualizm, ale relacja Boga do człowieka i człowieka do Boga. Zatem powtórzę jeszcze raz to pytanie, drodzy radiosłuchacze. Jaki jest Twój Bóg? Jakie macie oczekiwania wobec Jezusa? Jakie o Nim wyobrażenia? Jan Chrzciciel oczekiwał chyba na Mesjasza, który miał nieco się różnić od tego Jezusa. Miał być surowym, dzielącym ludzi na sprawiedliwych i tych innych. Miał być tym, który będzie oskarżać, którego miałoby się bać. Ludzie mieliby się bać. Ten Mesjasz, który przyjdzie, miał przyjść, miał budzić lęk. A tymczasem, w jaki sposób odpowiada Jezus na to zadziwiające pytanie? I musimy wrócić do początków Jego publicznej działalności i do wygłoszonego swoistego expose tego Króla Królów i Pana Panów i do tego wszystkiego, co On wypowiedział w synagodze w Nazarecie. To właśnie tam, na początku publicznej działalności, bierze w ręce zwój proroka Izajasza i czyta: Duch Pański namaścił mnie i spoczął na mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, abym niewidomym przywracał wzrok, głuchym słuch i abym owoływał rok łaski od Pana, abym uwięzionych odsyłał wolnymi. Święty Piotr, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, też powie w domu Korneliusza: znacie sprawę Jezusa z Nazaretu. Bóg namaścił go Duchem Świętym, dlatego przeszedł on dobrze czyniąc wszystkim, uwalniając tych, którzy byli pod władzą złego ducha i uzdrawiając tych, którzy mieli jakiekolwiek dolegliwości. Jezus głosi dobrą nowinę i to dzisiaj bardzo mocno wybrzmiewa w Ewangelii. Co więcej, sam Jezus jest dobrą nowiną. Jak ją bardzo szybko też streścić, jakim jednym zdaniem, dobrze nam również znanym? Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest misja Jezusa. Nie karanie, nie straszenie, ale właśnie objawienie Bożej miłości. Właśnie jednym z tych etapów objawienia Bożej miłości jest Boże Narodzenie. Zadziwiająca sprawa. Przychodzi Jezus jako niewinne, bezbronne dziecko. Bóg strasznie zaryzykował. Przyszedł właśnie pod taką postacią. Zaryzykował miłość do każdego z nas, wiedząc, że będzie odrzucony, będzie podeptany i w końcu przybity do krzyża. Ale Bóg nie jest dobrym ekonomistą, nie jest bankierem. Myślę, że rozłożyłby każdą dobrze prosperującą firmę w 3 miesiące. Nie zna się na ekonomicznych słupkach i Bogu niech będą za to dzięki. Ale nasz Bóg jest miłością i to jest dobra nowina. Jest tym, który pochyla się nad potrzebującym. Nasz Bóg pochyla się nad cierpiącym, nad tym, który płacze. Nad tym innym ode mnie. Nie lepszym, nie gorszym, ale innym. I przychodzi do wszystkich, aby wejść właśnie w każdy niepokój serca. Czy to jest również Twój Bóg? Czy Ty jesteś tym, czy też innego mamy oczekiwać? Idąc dzisiaj do kościoła lub też z niego wracając, spróbujcie odpowiedzieć sobie właśnie na to pytanie. I na koniec może spójrzmy również na samych siebie, jako na tych, którzy przecież nie tylko słuchają kazań dłuższych, krótszych, lepiej lub bardziej przygotowanych. Drodzy radiosłuchacze, ale każdy z nas, niezależnie od stanu, niezależnie od pełnionej funkcji, jeżeli jesteśmy w kościele, jeżeli przyznajemy się do wiary chrześcijańskiej, to każdy bez wyjątku głosi kazanie. W jaki sposób? Swoim życiem, swoim zachowaniem, swoją postawą wobec drugiego człowieka, swoimi wypowiadanymi słowami. Ja głoszę sobą Boga, w którego wierzę, którego znam, któremu się kłaniam. I jaki to Bóg? czy inni patrząc na mnie mogliby powiedzieć, to jest Bóg dobrej nowiny, Bóg, który jest dobrą nowiną, czy może jak święty Jan Chrzciciel pytaliby, czy ty jesteś naprawdę tym, czy jeszcze mamy kogoś innego oczekiwać. I na koniec życzę wam błogosławionej, pięknej niedzieli.
Między niebem a ziemią.